wyzwań do tego, jak powinniśmy traktować siebie nawzajem, ale chciałabym, żebyśmy najpierw stworzyli taki obraz, do którego będziemy się odnosić. I ten obraz to jest historia z Nowego Testamentu, z Ewangelii Marka, rozdział 6. Historia, która opisuje, jak Pan Jezus nakarmił 5000 ludzi. I bardzo Was zachęcam, bardzo Was proszę, żebyście przeczytali w domu tą historię, bo ja nie będę jej czytała raz, dlatego że ja tylko chwilkę o niej przypomnę, ale wiecie, niesamowite jest to, że te znane historie też odkrywają przed nami nowe rzeczy, jak czytamy je ponownie. Ja dzisiaj rano jeszcze, jak zaglądałam, to odkryłam jeszcze jedną nową rzecz w tej historii. I chciałabym, żebyście przeczytali w taki sposób, żeby zacząć dużo wcześniej, żeby zacząć od 6 rozdziału, przynajmniej od 31 wiersza, a skończyć na 8 rozdziale, aż do przynajmniej 21, bo on daje taki bardzo fajny kontekst do całej tej historii, lepiej można zrozumieć jej znaczenie. Tutaj jest opisane w tym fragmencie, tak od tego 6 rozdziału do 8, jak uczniowie Pana Jezusa, Pan Jezus padli ofiarą popularności swojej, bo w pewnym momencie stwierdzili, że już są bardzo zmęczeni, nawet nie mieli czasu, żeby się posilić. Pan Jezus mówi, to idźcie gdzieś na ustronne miejsce i odpocznijcie. I oni wsiedli w łódź i popłynęli właśnie w jakieś ustronne miejsce, ale zanim tam dotarli, to już ludzie z wiosek dookoła się dowiedzieli, zobaczyli ich, że oni tam się wybierają i niektórzy nawet byli jeszcze przed nimi w tym ustronnym miejscu. I jest powiedziane, że Pan Jezus ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza i zaczął ich uczyć wielu rzeczy. Później się zrobiło wielu rzeczy, więc prawdopodobnie to trochę trwało. Później zrobiło się późno i taka przyszła, prawda, refleksja, że dalej nie mamy co jeść. I nie tylko my, ale ten tłum, który tutaj jest z nami, 5000 mężczyzn, a jeszcze kobiety i dzieci. I co ciekawe, Pan Jezus wtedy mówi w 37 wierszu, dajcie wy im jeść. Do uczniów. Niezłe, prawda? Mamy 5000 ludzi, nie mamy jedzenia, a Pan Jezus mówi, wydajcie im jeść. Potem, jak wiecie, znamy historię, Pan Jezus odnaleźli dwie ryby, 5 bochenków chleba ktoś miał. Pan Jezus pomodlił się, błogosławił, dawał uczniowie ludziom i wszyscy zostali nakarmieni, nawet jest napisane, że się nasycili, czyli dosyta się najedli. I potem wypływają i Pan Jezus wyprawił ich, a sam przyszedł do nich w którymś momencie po wodzie, oni się przestraszyli. I jest napisane, że byli wstrząśnięci do głębi, nie tym, co się stało, czyli że Pan Jezus, znaczy w pewnym sensie, że byli wstrząśnięci do głębi, bo nie rozumieli cudu z chlebami, bo serce ich było nieczułe albo w innym tłumaczeniu zatwardziałe. I potem mamy opis w 8 rozdziale też znowu tego, takiej sytuacji, gdzie też jest duży tłum, tam jest mowa o tym, że to już 3 dni byli z Panem Jezusem i nie mieli co jeść. I jest mowa o tym, że Pan Jezus powiedział, żal mi tego ludu, żal mi tego ludu. I to był też jego powód, dla którego rozmawiał z uczniami o tym, żeby ich nakarmili. I sytuacja się powtarza, jest kilka rybek, kilka chlebów i Pan Jezus błogosławi i znowu 4000 jest nakarmionych, ale potem mamy taką historię, że znowu płyną uczniowie z Panem Jezusem, a Pan Jezus mówi, pyta się, o czym rozmawiacie, bo akurat mówił do nich ważną rzecz, żeby się wstrzygali kwasu faryzeuszów, kwasu Heroda, a oni rozmawiali między sobą, że nie mają chleba. I wtedy, przynajmniej mnie się wydaje, że Pan Jezus się zirytował. Nie wiem, czy jak będziecie czytać, też będziecie mieli takie wrażenie. Mówi, jeszcze nie pojmujecie, jeszcze nie rozumiecie, czy serce wasze jest nieczułe, macie oczy, nie widzicie, macie uszy, nie słyszycie, nie pamiętacie, gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? I na koniec mówi, jeszcze nie rozumiecie? Ja się nie podejmuję wytłumaczenia tego, co to znaczyło, jakie znaczenie miał ten cud z chlebami, ale myślę, że coś z tego Pan Bóg mi pokazał, jak czytałam kiedyś tą historię po raz kolejny, to odczułam takie wrażenie, że to jest coś, co Pan Bóg mówi do nas, do Antiochii. Nakarmcie 5000 czy 4000, nakarmcie tysiące, że to jest nasze zadanie. I kiedy myślałam sobie o tym, o tych tysiącach, to w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że to nie jest wcale dużo. Że to nie jest jakieś nie wiadomo jakie wyzwanie dla nas jako wspólnoty. Dlatego, że mamy kontakt, każdy z nas, z wieloma ludźmi, jako wspólnota spotykamy na swojej drodze, w miejscach, gdzie jesteśmy, gdzie się pojawiamy ze względu na pracę, czy ze względu na więzi, czy z różnych względów, mamy kontakt, myślę, że spokojnie z 5000 ludzi. I Pan Bóg daje nam możliwości i daje nam wyzwanie, żebyśmy tych 5000 czy więcej nakarmili. I w pewnym sensie jest to sens tego, że pozostajemy tutaj jeszcze na ziemi. I dlatego chciałabym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się jednemu, powiedzmy, nie wiem, z warunków, czy z rzeczy, które powodują, że jesteśmy w stanie nakarmić ludzi w tych miejscach, czy w tych rzeczach, których oni są głodni, których brakuje im czegoś. Najczęściej brakuje im po prostu Pana Boga. Brakuje im życzliwości, brakuje im kogoś, kto miałby o nich jakiekolwiek staranie. I dlatego chciałabym, żebyśmy zwrócili się do fragmentu z Filipian, z 2 rozdziału, 4 wiersza. Anula, mogę cię prosić? O. Zanim przeczytam.
Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka.
To jest piosenka Stanisława Sojki, pewnie wielu z was rozpoznało, ale ten refren, którym on mówi, jeśli zwróciliście uwagę, jest takim refrenem, który mi bardzo często towarzyszy w życiu, pojawia się. Żyć nie po to tylko jest brać, trzeba samego siebie dać. I to o tym mówi też ten list do Filipian, 2:4. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale też na to, co cudze. I tak myślałam, czy zaznaczać, a jeszcze przeczytam z innego tłumaczenia. Niechaj każdy troszczy się nie tylko o swoje sprawy, ale także o innych, o sprawy innych. I tak się zastanawiałam, czy zastrzegać to, czy to nie jest oczywiste, ale pomyślałam sobie, że mamy długą i bardzo niechlubną historię takiego niewłaściwie pojętego napominania. I dlatego zaznaczę, że kiedy tutaj to słowo mówi o tym, żebyśmy zwracali uwagę, żebyśmy troszczyli się nie tylko o własne sprawy, ale także o sprawy innych, to nie ma na myśli takiego dążenia do tego, żeby innych ustawiać do pionu, ani do tego, żeby powiedzieć, co w ich życiu jest źle. Oczywiście jest miejsce na biblijne napominanie i na dyscyplinę, ale to jest jakby inne zagadnienie. Nie chodzi o to, żebyśmy próbowali innych ustawiać według swoich własnych priorytetów czy swoich własnych rzeczy, które uważamy, że powinni robić w naszym życiu. Chodzi o to, żeby to zainteresowanie było takie, jak zainteresowanie Pana Jezusa, którym jest powiedziane, że On ulitował się i było Mu żal ludu. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24, 25 wiersz troszkę uściśla nam albo pokazuje kontekst tego zainteresowania się tym, co cudze. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. I tam też jest tak, dodając sobie otuchy, to patrzenie czy zwracanie uwagi, troszczenie się o sprawy innych jest po to, żeby wnieść coś dobrego do ich życia, żeby dodać otuchy, żeby nakarmić, tak jak sobie mówiliśmy o tym w tej historii o nakarmieniu wielu tysięcy. I to wyzwanie... To jest wyzwanie do tego, żebyśmy coś zmienili w swoim sposobie myślenia. Mamy taką naturalną tendencję do tego, żeby skupiać się na sobie, ewentualnie jeszcze czasami na tych, z którymi jakoś się utożsamiamy, którzy są nam bliscy. Ja to tak określiłam, na swojakach i ziomkach, tak? Czy ziomalach, nie wiem. Tych, którzy, z którymi mamy coś wspólnego i czujemy się dobrze, utożsamiamy. Że patrzymy na świat i na innych z tej perspektywy właśnie swoich potrzeb, swojego myślenia. To jest jakby nasze naturalne odruchy. A jednak Pan Bóg, chociaż te najważniejsze rzeczy, które odbywają się w naszej relacji z Panem Bogiem, odbywają się w takiej bliskości i intymności, a jednak Pan Bóg nas umieścił w relacjach. Pan Bóg wymyślił relację, umieścił nas w relacjach. Pan Bóg wymyślił Kościół, umieścił nas w Kościele i nie tylko umieścił nas w Kościele, ale Kościół umieścił w świecie. Kiedy Pan Jezus modli się o Kościół, o swoich uczniów, których wkrótce pozostawi, w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w 15 wierszu mówi, nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował od złego. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I okazuje się właśnie, że zostaliśmy umieszczeni albo jesteśmy posyłani do ludzi i może warto sobie uświadomić, że zostaliśmy tam umieszczeni nie tylko ze względu na siebie, nie tylko ze względu, żeby nam było dobrze, nie tylko, żebyśmy my byli karmieni, ale zostaliśmy tam umieszczeni ze względu na innych, ze względu na to, co możemy im dać. I teraz takie jest modne hasło, jest więcej. Mi się ono bardzo podoba. Bo ono mówi o tym, że nasz Bóg i to, co On dla nas przygotował, jest tak wielki i tak potężny, że my doświadczyliśmy zaledwie niewiele z tego, co On może zrobić. I to jest oczywiście też takie pragnienie, żebyśmy doświadczali tej nadnaturalnej działalności Boga, uzdrowienia, cuda. Ja absolutnie uważam, że to jest prawdziwe, że Pan Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają, dla tych, którzy Go szukają, coś, co jest ponad nasze wyobrażenia i że możemy tego pragnąć i do tego dążyć. Ale mam taką teorię, że te rzeczy, jeśli pragniemy tych rzeczy, i to one się nie wydarzają tak bardzo w tej naszej osobistej relacji z Panem Bogiem, ale one wydarzają się, one towarzyszą temu, gdy służymy innym ludziom. One są nierozerwalnie złączane ze służeniem innym, dlatego że gdy spotykamy się z drugim człowiekiem, zauważamy te jego sprawy, litujemy się, czy może litowanie się to nie jest dobre słowo, prawda? One mają złe skojarzenia, ale kiedy przejmujemy się drugim człowiekiem, to nagle stwierdzamy, że nasze zasoby są niewystarczające. I musimy zwrócić się do Pana Boga, żeby On to, co jest naszym zasobem, rozmnożył. I zaczynamy oglądać cuda. Jeśli pragniemy czegoś więcej, w sensie pragniemy, żeby w naszym życiu przejawiało się jeszcze bardziej ta nadnaturalna natura Boga, Jego cuda, Jego uzdrowienia, Jego nadnaturalne zaopatrzenie, wyposażenie, to droga do tego jest przez służenie drugiemu człowiekowi. Ja zdaję sobie sprawę, że rozmawiamy tutaj, czy tam zastanawiamy się nad tym fragmentem słowa wśród ludzi, którzy są oddani tej sprawie. Ja nie muszę was przekonywać, że tak powinno być, że powinniśmy myśleć o innych, starać się o dobro innych, prawda? Jest to tak w pewnym sensie sprawa oczywista. Ale gdybyśmy porównali te takie nasze pragnienie służenia, pragnienie zaspokajania, nakarmienia innych do żeglugi, to są pewne rafy czy przeszkody w tym żeglowaniu, o które można się rozbić w tym pragnieniu, w tym dążeniu do troszczenia się o innych. I też, albo inaczej, jakbyśmy to porównali do jazdy pociągiem, to, że możemy trafić na przeszkody, które spowodują, że albo się ten pociąg nam wykolei, albo pojedzie w niewłaściwą stronę. Ja bym chciała na kilka takich rzeczy, które mogą być takimi rafami, które potrzebujemy ominąć, zwrócić uwagę. I taką najważniejszą to jest taka, która wydaje mi się najbardziej istotna, o której chciałabym troszeczkę, żebyśmy dłużej się zastanowili, czy zatrzymali, to jest to, że nie chciałabym, żebyśmy pozostawili to wezwanie Pawła do troszczenia się o innych, albo inaczej, nie tylko o siebie, ale też o sprawy innych, w takiej sferze powinniśmy, w sferze obowiązku, w sferze czegoś, co przypomina, nie wiem, takie różne rzeczy, które mamy cały spis różnych rzeczy, które powinniśmy, a i tak z góry wiemy, że nie damy rady. Albo coś, co dodaje nam jeszcze jeden ciężar do tych wszystkich obowiązków, do tego wszystkiego, co musimy stawić czoła. Ja wierzę, że w tym przypadku, tak samo jak w wielu innych poleceniach, które słyszymy od Pana Boga, jest taka sytuacja, że to są rzeczy, które mają nas uwolnić do innego wymiaru życia. To są rzeczy, które mają, które ostatecznie przynoszą korzyść nam. I chciałabym, żebyśmy w taki sposób myśleli o tej powinności. Takie podejście do tych zasad, czy do praw podawanych przez Pana Boga miał też Dawid. I chciałabym, żebyśmy chwilkę przeczytali sobie z psalmu 119, o którym tu niedawno była mowa, takich kilka wierszy, 15, 19, 20. I zwrócił uwagę, jak Dawid mówi o tych poleceniach Pana Boga, czyli też o tym poleceniu, żeby troszczyć się nie tylko o swoje sprawy, ale o sprawy innych, mówi w taki sposób. Wiersz 15. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. On nie tylko wie, że ma jakieś powinności, ale on o nich rozmyśla. On patrzy na to w taki uważny sposób, przygląda się temu. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Myślę, że rzadko przychodzi nam na myśl, żeby mówić cudowne o przykazaniach albo o prawie. Jestem gościem na ziemi, nie ukrywaj przede mną przykazań Twoich. Tutaj jest to nastawienie poszukiwania, że Dawid ma nie tylko przyjmuje te Boże zalecenia, ale wręcz poszukuje ich. I to chyba jest hit. Dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Twoimi. Tak jak te polecenia, które znajdujemy w Biblii, różne inne, tak samo to wezwanie Pawła, żebyśmy troszczyli się nie tylko o swoje sprawy, ale o sprawy innych, to jest coś, co przynosi nowy wymiar do naszego życia i tak jest zamierzone. Ostatecznie przynosi korzyść nam. W pewnym sensie konfrontacja takiego skupienia na sobie jest tym, co powoduje, że w końcu korzyść przychodzi w naszą stronę. Pomijanie innych w naszym życiu i skupianie na sobie najbardziej uderza w nas samych. Kiedy mamy takie nastawienie zagarniania do siebie, skupiania się na sobie, na tym, co ja lubię, co ja myślę, jakie są moje przekonania i motywacje, moje racje, moje potrzeby, mój potencjał, tak naprawdę niszczy nas samych. To takie dwa bardzo prozaiczne przykłady. Jedno to od mojej koleżanki, która miała bardzo duże wymagania, jeśli chodzi o wakacje. Musiało być wszystko, kiedykolwiek z nią rozmawiała, ona zawsze była niezadowolona z jakichś rzeczy, które tam w czasie tych wakacji, warunki albo coś tam jej przeszkadzało, nie wiem, sąsiedztwo albo coś tam nie wyszło i tak dalej. I później została matką i wiele razy rozmawiałyśmy o tych wakacjach, zawsze było to poniżej jej standardów i pragnień. Ale przyszedł taki moment, że któregoś dnia na wakacje wiedziałam, że byli w bardzo kiepskich warunkach nad morzem, takich naprawdę polowych wręcz. I tak z takim trochę, prawda, obawą się pytam, jak tam, prawda, nad morzem ten wyjazd. Ona mówi, wiesz co, było bardzo fajnie. Mówi, wiesz, bo sobie zdałam sprawę z tego, że przedtem myślałam tylko o sobie. Teraz zależało mi na tym, żebyśmy spędzili jako rodzina dobry czas, żeby moje dzieci, mój mąż mogli odpocząć. Mówi, to okazało się kluczem do tego, żebym ja mogła być zadowolona z naszych wakacji. A drugi przykład to jest mój własny, że ja bardzo lubię się modlić o ludzi i zdradzę wam sekret. Dlaczego? Oprócz oczywiście tego, że wierzę, że Pan Bóg wtedy działa i ktoś doświadcza czegoś dobrego, ale też dlatego, że w taki prawie że fizyczny sposób odczuwam to błogosławieństwo, które jakby przepływa przeze mnie, jeśli się o kogoś modlę. I myślę, że to jest pewien obraz. Ja czuję się najbardziej błogosławioną osobą z tych które się modlą o coś do Pana Boga, wtedy, kiedy modlę się o nich. I myślę, że to jest taki właśnie też obraz tego, w jaki sposób działa ta zasada, żeby troszczyć się nie tylko o siebie, ale troszczyć się o sprawy innych. I jeszcze chciałabym wspomnieć przynajmniej o jednej, jeszcze sprawdzę, czy jest jakaś bardzo ważna, o której nie mogę nie powiedzieć, ale chciałam wspomnieć przynajmniej o jednej takiej rafie, na którą możemy się natknąć, myśląc, starając się realizować to polecenie Pawła, czy to wyzwanie Pawła. I też odniosę się jeszcze raz do tej historii o nakarmieniu. Jeśli byśmy zajrzeli do tej historii, ale w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, to byśmy tam jeszcze odkryli coś, co się wydarzyło przy tej okazji, mianowicie, że ludzie, którzy doświadczyli tego nakarmienia, chcieli obwołać Pana Jezusa królem. I Pan Jezus się nie zgodził, oczywiście, albo może nie oczywiście, a i jeszcze wyjaśnił dlaczego, że mieli niewłaściwe motywacje. Ta sytuacja mówi nam też bardzo ważną rzecz, że kiedy troszczymy się o sprawy innych, to nie jest równoznaczne, żeby spełniać ich oczekiwania. Jeśli troszczymy się o sprawy innych, to niekoniecznie musimy spełniać ich oczekiwania, a to czasami mylimy i to na szkodę dla siebie i dla innych. Tak jak Pan Jezus wiedział, rozpoznawał potrzeby, przejmował się potrzebami ludzi, tak my jesteśmy też wezwani do tego, żeby odpowiadać na potrzeby, które Pan Jezus nam wskazuje, które Pan Bóg wskazuje, bo On najlepiej rozpoznaje, co jest autentyczną potrzebą człowieka i też On wie, kto z nas na daną potrzebę ma odpowiedzieć. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym wspomnieć przy tej okazji, to to, że kiedy myślimy o tych 5 tysiącach, czy iluś tam tysiącach, które mamy nakarmić jako społeczność, a tak naprawdę ja wierzę w to, że każdy z nas ma swoje 1000 do nakarmienia, tylko każdy musi sam usłyszeć, jakie 1000 i co to są za ludzie i w jaki sposób mamy ich karmić. To jest to, że czasami trudno nam jest rozpoznać, taką przeszkodą czy trudnością jest to, że trudno nam czasami zobaczyć, czy zaangażować się w rzeczy, które w taki bezpośredni sposób, widoczny, nie karmią drugiego człowieka. Na przykład, jako przykład z taki życiowy, to jest to, że kiedy, nie wiem, czy pamiętacie, jak tutaj miałam takie ogłoszenie, że Michał Domagała, misjonarz, który jest zaangażowany w tłumaczenie Biblii, rozpoczyna studia i potrzebuje na te studia pieniądze. Jest to dużo trudniejsze rozpoznać tutaj taką potrzebę autentyczną, która, bo jest tak dużo przełożeń po drodze, tak? Michał się kształci, jak to wpłynie na jego służbę, jak to wpłynie na ludzi, którym usługuje, jak to wpłynie na to, że ktoś tam kiedyś usłyszy Ewangelię w języku swojego serca. Jest tak dużo przełożeń i im więcej tych przełożeń, tym trudniej nam rozpoznać w danym dziele dobrym to, że służy on temu, żeby nakarmić drugiego człowieka. I myślę, że to w naszej współczesności, w naszej cywilizacji jest takie szczególnie widoczne. Także nie obawiajmy się też tego angażowania się w rzeczy, których nie widzimy bezpośrednio przełożenia, ale wiemy, jakie jest znaczenie tej rzeczy w Królestwie Bożym. Pewien bardzo mądry człowiek powiedział kiedyś, że nie powinno, ponieważ mówimy do ludzi, którzy generalnie chcą się podporządkowywać Bożemu Słowie. Więc wierzę w to, że wszyscy tutaj, jak jesteśmy, jest w nas takie pragnienie, że chcemy wypełniać to wezwanie Pawła, żeby nie koncentrować się tylko na sobie, ale troszczyć się o sprawy innych. Chciałabym podać takie przynajmniej 3 rzeczy praktyczne, które możemy już zrobić, żeby nie zostawiać tak nas tylko z takim wyzwaniem. I te trzy rzeczy, o których chciałam wspomnieć, chciałabym was zachęcić do nich, to po pierwsze jest tak, żebyśmy wykorzystywali konkretne sytuacje, które konfrontują nasze skupienie na sobie, do tego, żeby się ćwiczyć w tym. Jeśli prosimy Pana Boga, żeby zmieniał nasze myślenie, żebyś przestawiał te nasze, tą koncentrację do siebie na koncentrację też na innych, to Pan Bóg będzie posyłał nam takie sytuacje, które będą to konfrontowały. I zauważajmy je i wykorzystujmy. Druga rzecz, którą możemy robić, żeby ćwiczyć to przestawianie się z koncentracji na sobie czy na swojej grupie, to jest takie bardzo praktyczne na rzecz, którą możemy zrobić dla każdego człowieka. To jest słuchanie. Ludzie wokół nas, to jest coś, co może każdy z nas może zrobić i co jest też coś, co bardzo potrzebują ludzie. Im bardziej są samotni, tym bardziej potrzebują tego, żeby był ktoś, kto ich z zainteresowaniem wysłucha. Do tego nie trzeba wiele, ale jeśli kiedykolwiek to wypróbujecie, to zobaczycie, że to przynosi niesamowite błogosławieństwo do życia innych ludzi. I trzecia rzecz to jest to, to chciałam was zachęcić, żebyście przemyśleli sprawę małych grup i swojego zaangażowania. To jest małe grupy, to jest miejsce, w którym możemy we wspaniały sposób, znaczy może wspaniały w sensie daje duże możliwości do tego, żeby praktykować myślenie o innych i w samej grupie i razem z grupą o innych, którzy są poza tymi bliskimi sobie osobami. Więc słuchajcie, życzę wam tego, żebyśmy wszyscy wchodzili w nowe rejony, jeśli chodzi o relacje z Panem Bogiem, przez to, że będziemy troszczyć się o sprawy innych i żebyśmy wypełnili każdy z nas naszą osobistą misję nakarmienia tysięcy i przez to, żeby Panu Bogu została oddana chwała. Chciałabym, żebyśmy jeszcze się pomodlili na koniec, bo wierzę w to, że tym, co przekonuje, co pokazuje, co sprawia, że te zalecenia Pisma stają się żywe w naszych sercach, jest Duch Święty oczywiście. Więc chciałabym, żebyśmy na koniec się pomodlili. Jeśli mogę prosić, żeby zespół zaśpiewał nam w tle. Myślę, że wstaniemy, dobrze? Panie Boże, chcemy, żebyś Ty wziął z tego wszystkiego, co dzisiaj było mówione, z tej prezentacji o Nepalu, z tego rozważenia słowa, z modlitw, z tego wszystkiego, co tu się działo i to, co potrzebujemy mieć zakodowane w środku, żebyś Ty to zapieczętował. Panie, Ty jesteś tym, który najlepiej wprowadza w prawdę. Panie, bez względu na to, co zostało powiedziane, to Ty wprowadzasz w prawdę. Panie, jeśli potrzebujemy zmiany albo jeśli jesteśmy w jakimś niewłaściwym miejscu, może brakuje nam sił, Panie, może brakuje nam właśnie zasobów, albo może za słabo wierzymy w to, że Ty jesteś doskonałym, jedynym źródłem naszego zaspokojenia i dlatego możemy koncentrować się na innych. Panie, proszę Ciebie, abyś Ty dzisiaj przez swojego ducha to w nas, we mnie zmieniał, żebyś Ty posyłał sytuacje, które pokazują nam naszą koncentrację na sobie, albo na swojej grupie, na tych, którzy są nam bliscy, z którymi się utożsamiamy, na naszym kręgu, na naszym może wspólnocie albo kraju tylko, Panie. Daj nam widzieć więcej, daj nam widzieć poza ten krąg swojaków. Panie, niech nie przerażają nas te tysiące, które są do nakarmienia, Panie. Niech to będzie wezwanie do zajęcia nowego terytorium z Tobą, Panie. Zajęcia terytorium, do którego Ty dajesz nam wyposażenie, że Ty zaspokajasz to wszystko, co jest naszą potrzebą i dlatego możemy z Twoich zasobów dawać innym, Panie. Że Ty jesteś tym, który rozmnaża.
Twoja osoba była wywyższona w naszym życiu. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Twoją obecność. Panie, prosimy Ciebie o Twoje działanie przez Ducha Świętego, aby ono nie ustawało, ale abyśmy dalej jako Kościół odczuwali Twoją bliskość. Błogosław każdą osobę na tym miejscu. Błogosław każdy dzień, każdą godzinę w tym nadchodzącym tygodniu, abyśmy wypełniali Twoją wolę. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo.